Ja chciałem, abyśmy dzisiaj rozważyli takie zagadnienie, o którym często rozmyślam i chciałem się też z wami moimi myślami podzielić i tym, co w modlitwie od Pana wziąłem. Mateusza 8 rozdział od 18 do 27 wersetu. A Jezus, widząc lud wokół siebie, kazał przeprawić się na drugą stronę. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie i rzekł do niego: Nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. I rzekł mu Jezus: Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. A drugi z uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mojego. Ale Jezus rzekł mu: Pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich. A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego. I oto nawałnica wielka powstała na morzu, tak, że fale łódź przykrywały. On zaś spał. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami: Panie, ratuj, giniemy. A on rzekł do nich: Czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc: Kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? Szczególną uwagę zwróciłem na to, że jak jest burza, no to nie wiem, kto jest na tyle odważny, żeby się nie bać. A Jezus Chrystus do nich im to zarzuca, że się bali. Do tego wszystkiego, to co tutaj jest przetłumaczone jako nawałnica wielka, w greckim tekście jest określone słowem seismos. A wiecie, co to jest seismos? To jest trzęsienie ziemi. I żebyśmy wiedzieli, że coś takiego właśnie się wydarzyło, kiedy oni byli na tym jeziorze galilejskim. Właściwie oni określali je morzem. A więc było trzęsienie ziemi, a oni na morzu. Nie wiem, czy ktoś by w ogóle z marynarzy, czy z tych rybaków się nie bał, gdyby było trzęsienie ziemi, a oni byli na wodzie. Nie dość, że grunt pod spodem się trzęsie, to jeszcze woda wznosi się bardzo wysoko i takie fale były, że pokrywały całą łódź, aż nie było widać. Jezus Chrystus im zarzuca: czemu jesteście bojaźliwi i małowierni? Kochani, to jest, znaczy, że coś ważnego Jezus Chrystus chciał im powiedzieć, na coś ważnego Jezus Chrystus chciał im zwrócić uwagę, żeby wiedzieli, w jaki sposób mają do wszystkiego podchodzić. Jezus Chrystus mówi do tego, zanim rozważymy to, co na morzu się działo, chciałem zwrócić uwagę na tą część, kiedy przychodzi do niego jeden człowiek i mówi, że on pójdzie za nim. Jezus Chrystus odpowiada: lisy mają nory, ptaki, gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie głowę mógłby położyć. A więc określenie Syn Człowieczy. I to jest to, co krótko chciałem rozważyć, co jest naprawdę ważne dla nas wierzących ludzi. Syn Człowieczy. Określenie Syn Człowieczy w Starym Testamencie, na przykład w Księdze Ezechiela, odnosi się do człowieka, konkretnie do człowieka. I tutaj przeczytamy kilka fragmentów, które nam na to wskażą. Ezechiel 7, rozdział 2, werset mówi: A ty, Synu Człowieczy, mów, tak mówi Wszechmocny Pan do ziemi izraelskiej. I tu jest użyte określenie Ben Adam, czyli syn Adama, syn człowieka. Adam to jest człowiek. Po prostu po hebrajsku oznacza człowiek. Więc każdy, kto nie nazywa się Adam, nie jest człowiekiem. Oczywiście takich wniosków nie wyciągamy, ja tylko przybliżam tłumaczenie hebrajskiego tekstu Biblii. Zaglądałem tam dzisiaj i rzeczywiście jest tak dokładnie napisane. To jest syn człowieka. I ten syn człowieka, to co syn człowieczy określa Nowy Testament, jest innym znaczeniem niż mówi o tym Ezechiel, akurat Ezechiel. Bo są dwa miejsca, w którym jest mowa o kimś, o jakimś człowieku, o jakiejś istocie podobnej do człowieka. Tam nie jest użyte syn człowieka. Tam jest tylko po prostu powiedziane, że ktoś podobny do człowieka. Więc tego określenia nie ma, a wszędzie tam w Ezechiela, gdzie jest mowa o Synu Człowieczym, jest to bezpośrednio do człowieka mówione. I tutaj jeszcze kilka wersetów z 8 rozdziału chciałem przeczytać. 5, 6, 8, 12, 15 i 17. One tak są wyrwane, bo rzeczywiście chodzi mi o to określenie Syn Człowieczy. Zaraz się dowiemy, dlaczego tak to podkreślam. Rzekł do mnie, Synu Człowieczy, podnieś swoje oczy w stronę północy. A gdy podniosłem swoje oczy w stronę północy, oto na północ od bramy wschodniej był u wejścia ten znienawidzony posąg. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy widzisz, co oni robią, te wielkie obrzydliwości, których dopuszcza się dom izraelski, aby mnie oddalić od mojej świątyni, ale ty zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, przebij ścianę. Gdy przebiłem ścianę, oto było tam przejście. 12. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, co widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w ciemności, każdy w swoim pokoju z obrazami. Mówią bowiem, Pan nas nie widzi, Pan opuścił kraj. 15. Wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś to, Synu Człowieczy? Ujrzysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. Wtedy rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy widziałeś to? Czy to nie dosyć dla domu judzkiego popełniać obrzydliwości? A ci z narodu izraelskiego, którzy byli kapłanami, którzy byli książętami, po prostu raniutko wstawali i oddawali pokłon słońcu. To akurat z czego Bóg wyrwał ludzi i to z czego ich wyciągnął i objawił im samego siebie i to się działo już za czasów Abrahama, kiedy to Abraham mieszkał w Ur Chaldejskim, a tam czcili Boga Muna, czyli czcili Boga Księżyca. I oni tam właśnie oddawali pokłony gwiazdom, oddawali pokłon Słońcu, pokłon Księżycowi. Z tego Bóg ich wyrwał, objawił im samego siebie, także już dokładnie wiedzieli, co mają i w jaki sposób czynić. I zobaczmy, ten naród, który został wyprowadzony z Ur Chaldejskiego, ten naród, który został wyprowadzony z Egiptu, ten naród, którego Bóg, sam Bóg prowadził przez pustynię, oni po prostu wracają do tego, z czego wyszedł Abraham. Czy to nie jest to samo, co dzisiaj się dzieje? Dokładnie to samo się dzieje, bo ludzie zaczynają czcić różne bożki, które są takie jak światowid, jakieś inne. Coraz więcej różnych posążków w domu stawiają, coraz więcej zwyczajów pogańskich wprowadzają. Ja dzisiaj jak spojrzę do jakiejkolwiek gazety pokazujące jakieś meble, czy jakieś domy, wnętrza, to wszędzie Budda stoi. Wszędzie stoi figurka Buddy i jeszcze różne inne takie pogańskie figurki stoją gdzieś tam z Afryki przywiezione, czy z innych krajów, z Indonezji. Stawiają to sobie i to zaczynają mówić, że to ma na ich życie wpływ. Owszem, ma wpływ jak najbardziej. Ja wierzę, to naprawdę ma wpływ, bo demony wszędzie za tymi figurkami lezą, więc jeśli stawiamy taką figurkę w swoim domu, to i demony przychodzą od razu, żeby z ludźmi rozmawiać i przedstawiać im, jakie te demony są przyjemne dla ludzi, jakie są pożyteczne dla ludzi, a później oczywiście koniec tego jest zatracenie wieczne. My o tym dobrze wiemy. I musimy bardzo uważać na te różne symbole, które mogą wprowadzać wielkie zamieszanie w życiu człowieka. Dlatego uważajmy i bądźmy pewni tego, że mamy odchodzić od tych rzeczy. Nie tak jak Izraelici i ci starsi Izraela wracali do tego. I to Bóg im Ezechielowi wyraźnie pokazywał. Mówi, Synu Człowieka, zobacz, co oni robią. Czy nie dosyć już tego? Czy mam już przerwać to wszystko? Ale to księga Ezechiela w ten sposób określa Synu Człowieczy, mówiąc do Ezechiela, aby obserwował to, co się dzieje. W księdze Daniela wymowa imienia Syn Człowieczy ma sens mesjański. Już taki bardziej pod Nowy Testament. I Daniel w 7 rozdziale od 13 do 16 wersetu mówi tak. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich, przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Ja, Daniel, byłem zaniepokojony w duchu z tego powodu, a to, co widziałem, przestraszyło mnie. Przystąpiłem do jednego z tych, którzy tam stali i prosiłem go o wiarygodne wyjaśnienie tego wszystkiego i odpowiedział i dał mi wykład wydarzeń. Zobaczmy, tu jest zupełnie inna rzecz, inaczej ujęte ten syn człowieczy, ale też i inne słowo jest to tutaj w tym miejscu użyte, bo tutaj nie jest użyte Ben Adam, tylko jest powiedziane kwar enasz. A kwar to jest słowo ktoś. Ktoś i enasz znaczy ktoś jakby syn człowieka. A więc inne zupełnie określenie jest w tym miejscu i o inną istotę chodzi. Tutaj Bóg mówi do człowieka, mówi do syna człowieczego, a tutaj jest mowa o Jezusie Chrystusie jako podobnego kogoś podobnego do syna człowieczego. A więc nie mówi synu człowieczy, tylko jakby jest przygotowanie wszystkich ludzi do tego, że w Nowym Testamencie muszą przyjąć to, że Jezus Chrystus, Syn Boga, a więc jedna z osób Trójcy, schodzi na ziemię i staje się człowiekiem. Staje się jakby syn człowieka. Wygląda jakby syn człowieka. Ale czy jest synem człowieka? Oczywiście jest. Jezus Chrystus staje się synem człowieka, bo duch Antychrysta mówi, że Jezus Chrystus nie przyszedł w ciele. Że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię jako Syn Boży i tylko wyglądał jak człowiek. I najprzeróżniejsze kombinacje, najprzeróżniejsze wykłady są tutaj czynione przez różnych teologów, ale to ja bym w cudzysłowie dał teologów, dlatego że oni odchodzą od tego, co Pismo Święte mówi i Słowo Boże mówi, że każdy, kto nie wierzy, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jakby w ciele, tylko w ciele, ten jest duchem Antychrysta, bo to on chce zamieszać to wszystko i powiedzieć, nie, to nie był człowiek, to był Bóg, a człowiek to jest człowiek, Bóg to jest Bóg. I my musimy na to zwrócić uwagę. W Nowym Testamencie Jezus, mówiąc o sobie, używał imienia Syn Człowieczy. Jezus Chrystus, mówiąc o sobie, używał imienia Syn Człowieczy, a używał go częściej niż jakiegokolwiek innego imienia. W Ewangeliach Jezus wypowiedział je 83 razy. Jezus Chrystus o sobie, mówiąc Syn Człowieczy, wypowiedział się 83 razy. W Ewangeliach tylko. A więc widzimy, że jest to niezwykle ważne. Jest to taki mesjanistyczny tytuł. I on się odwołuje do człowieczeństwa Jezusa Chrystusa i do uniżenia, jak Jezus Chrystus się uniżył tutaj na ziemi. I to jest niezwykle ważne, abyśmy na to zwrócili uwagę, bo jednocześnie przychodzi do człowieka moc, którą miał Jezus Chrystus. Jezus Chrystus przychodzi na ziemię jako wysłannik Boga Ojca, staje się człowiekiem i jest obdarowany mocą. Pamiętamy, jak wizualnie ludzie mogli oglądać, jak Duch Święty na niego zstępował w postaci gołębicy. Pamiętamy to? I zobaczmy, Duch Święty stąpił na Jezusa Chrystusa, czy on nie był Synem Bożym, czy on nie był Bogiem, czy on potrzebował, żeby jeszcze oddzielnie na niego Duch Święty zstępował. To nie jest żaden symbol i to nie jest żadna tylko pokazówka dawana ludziom, tylko tak musi się wszystko dokonywać w przypadku, kiedy człowiek rodzi się na tym świecie jako człowiek. Zobaczmy, jaka jest kolejność rzeczy. Kiedy Jezus Chrystus jest chrzczony przez Jana Chrzciciela, czy Jezus Chrystus musiał się chrzcić? No po co? Przecież to doskonały Syn Boży, po co się chcić? Ale jednocześnie, jeśli odmówimy Jezusowi Chrystusowi chrztu, Jezus Chrystus powiedział, musimy wypełnić wszystko, co powiedziane do Jana Chrzciciela. I ty to uczyń. I czy on się wzbraniał później? Nie. Dlatego, że Jezus Chrystus narodził się jako człowiek, a więc musiał przyjąć chrzest, musiał zostać zanurzony i zobaczmy w jakim wieku, czy nie mógł być ochrzczony jak był dzieckiem, mógł być ochrzczony, chrzest przyjmował jako dorosły. przyjął chrzest, stąpił na niego Duch Święty, normalna kolejność rozwoju zwykłego, normalnego człowieka chrześcijanina. Widzimy, jakie to jest ważne, abyśmy na to zwrócili uwagę? Jest to niezwykle ważne, abyśmy wiedzieli, że cały czas jest czyniony przez szatana zamach na Syna Człowieczego. Zamach w sensie, jeśli się nie udało go zniszczyć, wtedy, kiedy ukrzyżowali go, to on teraz będzie niszczył to tego Syna Człowieczego lub właściwe zrozumienie Syna Człowieczego w sercach ludzi, w sercach Jego naśladowców. A więc wstępuje Duch Święty na Jezusa Chrystusa, a później ten Duch Święty wstępuje na nas. W jaki sposób? Jezus Chrystus mówi, pójdę do Ojca i poślę wam innego Pocieszyciela, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie zna. Ale wy go znacie, bo przebywa wśród was, a jeszcze będzie w was, będzie w waszym wnętrzu. A więc każdy z nas przyjmuje Ducha Świętego od Jezusa Chrystusa. Od Ojca oczywiście, ale to się dzieje przez Jezusa Chrystusa dokładnie tak, jak Słowo Boże nam mówi, abyśmy pamiętali o tym, że to jest niezwykle ważne. Słowo Syn Człowieczy w Nowym Testamencie oznacza też i jednocześnie mówi nam o niekończącej się chwale, jaką ma Jezus Chrystus. Niekończącej się chwale, którą zapowiedział Daniel, a później potwierdził w objawieniu Jana Jan. A więc chwała Pańska zstępuje. W jaki sposób zostało to pokazane? No na górze przemienienia. Oczywiście na górze przemienienia. Tam uczniowie zobaczyli, nie wszyscy, bo nie wszyscy mogli to przyjąć w tym czasie, ale tam zobaczyli wstępującą chwałę. Tam Jezus Chrystus ukazał się w pełnej chwale. W objawieniu Jana w pierwszym rozdziale od 7 do 13 wersetu jest powiedziane tak. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili. I będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. I tak jest, amen. Jam jest alfa i omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg. Ten, który jest, który był i który ma przyjść, wszechmogący. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie. I w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie. Byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień pański popadłem w zachwycenie, usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił, to co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów. Do Efezu, do Smyrny, do Pergamonu, do Tiatyry, do Sardes, do Filadelfii i do Laodycei. Obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę, do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. W 14 rozdziale objawienia Jana, 14 wersecie jest powiedziane, widziałem oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. Widzimy cały czas, Jezus Chrystus jest pokazywany jako Syn Boga, a jednocześnie jako człowiek. Normalnie w niebie jest człowiek. I ten człowiek, Jezus Chrystus, Syn Człowieka, sprawuje niezwykłą władzę. Niezwykłe zupełnie uprawnienia ma, żeby działać wśród nas, żeby pomiędzy nami wprowadzić nas w tą swoją działalność. Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, i matka synów Zebedeuszowych wcale źle tego nie zrozumiała, kiedy przyszła do Jezusa Chrystusa i powiedziała, Panie, mam prośbę do Ciebie. Jezus Chrystus ją wysłuchał i nie odpowiedział do niej, Ty jesteś jedna z szalonych, jak Job kiedyś do swojej żony, żeby złorzeczył Panu. Nic Jezus Chrystus takiego nie powiedział. Ona poprosiła, Panie, pozwól, żeby jeden z moich synów siedział po Twojej prawicy, tam w królestwie, a drugi po lewicy. Jezus Chrystus co powiedział? Ale głupi jesteście. Nie. Jezus Chrystus powiedział, nie wiecie, o co prosicie. Prawda? bo oni jeszcze nie znali tej Bożej tajemnicy, która w tym się zawiera. Ale czy będą siedzieć tam po prawicy Jezusa Chrystusa i po lewicy? Ależ tak, bo Słowo Boże o tym mówi. Ale Jezus Chrystus chce zwrócić uwagę na to, żeby ci ludzie spojrzeli na tę całą sytuację i pomyśleli sobie o tym, że muszą dokładnie rozumieć to. Ty i ja musimy dokładnie rozumieć, co to znaczy Syn Człowieczy, kto to znaczy Syn Człowieczy i jaką rolę ma do spełnienia Syn Człowieczy, Jezus Chrystus, ale jako Syn Człowieczy, jako ten, który przyszedł, aby nas wybawić. Jaką rolę ma do wypełnienia tutaj na ziemi, wśród nas, w nas właściwie, w naszym umyśle, w naszym sercu, w naszym życiu. To jest konkretne działanie, do którego Jezus Chrystus nas bardzo wyraźnie prowadzi. Dlatego kilka wersetów na temat tego, co Słowo Boże, Nowy Testament mówi o Synu Człowieczym. Mateusz 24:30 mówi, wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Znak Syna Człowieczego, zwróćmy na to uwagę. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. A więc najpierw ukaże się znak Syna Człowieczego, a później Syn Człowieczy. Znak Syna Człowieczego to oczywiście krzyż, na którym cierpiał, na którym wyjednał nam zbawienie. Zobaczą, a później zobaczą Syna Człowieczego, nie na krzyżu. Jest pokazane najpierw znak, a później Syn Człowieczy. Nie krucyfiks, tylko pokaże się krzyż, a później żywy, zmartwychwstały Jezus ukaże się wszystkim i będą biadać. Będą biadać, a On przyjdzie z wielką mocą i chwałą. Mateusza w 26 rozdziale 63, 64 wersecie jest powiedziane, ale Jezus milczał. Wtedy arcykapłan rzekł do Niego, zaklinam Cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy Ty jesteś Chrystus, Syn Boga. Rzecze mu Jezus, Tyś powiedział. Nadto powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przechodzącego na obłokach nieba. Co wtedy powiedział arcykapłan? Zbluźnił! Czy Jezus Chrystus zbluźnił? Powiedział prawdę. Dokładnie tak będzie. I dlatego przygotujmy się na to, że Jezus Chrystus przyjdzie jako potężny Syn Człowieczy z pełną chwałą. W Marka 13 rozdziale 25, 26 wersetach jest powiedziane i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone, a wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłoka z wielką mocą i chwałą. Nieraz gwiazdy spadają, może nie całe, ale jakieś okruchy tych gwiazd spadają. W Czelabińsku tam było, tam latały te różne takie, ale Syn Człowieczy się ukazał? Nie, czyli to jeszcze nie ten czas. Ale będą spadały, coraz więcej i więcej będzie ich spadało i żebyśmy wiedzieli, że te rzeczy będą się przybliżać, aż razem z tym spadaniem tych gwiazd pojawi się Syn Człowieczy. Jeszcze nie ma tego czasu, ale przygotujmy się. Marka 14, rozdział 62, werset mówi, a Jezus rzekł, jam jest i ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej przychodzącego z obłokami niebieskimi. W Łukasza, 21 rozdział, 26 do 28 jest powiedziane, ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się i wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą, a gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. My musimy być przygotowani. Jako wierzący ludzie nie możemy sobie lekceważyć tego wszystkiego, co Duch Święty nam objawia. A Duch Święty przychodzi i wiele wypowiada na temat czasów ostatecznych, na temat zboru, na temat rodzin naszych, na temat każdego z nas. Przecież Duch Święty podaje nam różnego rodzaju proroctwa, które są czasem do społeczności przez jakiś czas, jak wiecie, a później są indywidualne do ludzi konkretnie. I dlatego Słowo Boże mówi, co mamy z proroctwami robić. Dwie rzeczy mamy z proroctwami robić. Jedno to mamy rozsądzać, rozważać, porównywać ze Słowem Bożym, patrzeć dokładnie, czy się zgadza, a drugie, proroctw mamy nie lekceważyć. A więc nie może być tak, że jedni podchodzą do proroctwa jakby do wskaźnika, jakby coś, co jeśli proroctwa nie ma, to on nie wie w ogóle, jak ma żyć na tym świecie. Proroctwo jest Bożym działem w naszym życiu i jest tylko działaniem uzupełniającym do tego, że chrześcijanin modli się, uwielbia Boga, czyta Pismo Święte, prowadzi pobożne życie i do tego dochodzi jeszcze i proroctwo. Rozumiemy? A więc nie opieramy się na proroctwie, a reszta to są takie małe, drobne rzeczy. Najważniejsze jest Słowo Boże, sam Bóg, Słowo Boże, prawda? Życie według Słowa Bożego i proroctwo. A więc patrzmy, że jak uczniowie szli i zostali wysłani przez Jezusa Chrystusa, to Jezus Chrystus do nich powiedział tak. Idźcie i czyńcie cuda. Czy tak? Nie. Jezus Chrystus powiedział co? Idźcie i opowiadajcie Ewangelię. Coś jeszcze powiedział? A takie znaki będą wam towarzyszyć. A więc zobaczmy, że Słowo Boże jest na pierwszym miejscu. Jest najważniejsze. Służyć, chcecie mi służyć? Idźcie i opowiadajcie Ewangelię. I dopiero ja przyczynię się do tego, żeby było widać wyraźnie cuda, znaki, objawienia mocy. Ja będę to wszystko dodawał do tego głoszenia. Aby to głoszenie miało w sobie moc, miało w sobie wydźwięk, miało w sobie siłę przekonania. I abyśmy docierali do ludzi, do głębi ich serc. Wiedzmy, że to jest naprawdę ważne. Kochani, o Synu Człowieczym można by mówić naprawdę dużo i bardzo wnikliwie dochodzić do tego zagadnienia, ale my jako wierzący ludzie musimy jedną rzecz zapamiętać sobie, tak bardzo wyraźnie. Przeczytajmy sobie w domu pierwszy list Jana. Cały ten list musimy przeczytać, bo tam jest ten opisany ten zamach diabła na człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Abyśmy mieli tak wyraźnie to przed naszymi oczami i abyśmy zdawali sobie sprawę, że uznanie Jezusa Chrystusa jako Syna Człowieczego, czyli jako człowieka, który przyszedł na tą ziemię, urodził się jako człowiek, ale nie najważniejsze jest Jego to ciało ziemskie, które On otrzymał od ziemskiej kobiety, ale najważniejsze jest Jego działanie jako Syna Bożego, jako wysłannika. A więc jest Synem Człowieczym, jednocześnie będąc Synem Boga. I teraz patrzmy, ponieważ człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, każdy człowiek, a więc jak chcesz zobaczyć, jak Bóg wygląda, to popatrz w lustro. Mniej więcej tak wygląda, bo na ten obraz Boga zostaliśmy stworzeni. I teraz możemy to wszystko zeszpecić, możemy doprowadzić do ruiny, możemy zniszczyć, ale możemy też w odpowiedni sposób coraz bardziej nabierać chwałę Jezusa Chrystusa. I o to w naszym życiu właśnie chodzi, żeby nasze oblicze jaśniało Bożym blaskiem, żeby nasze oblicze jaśniało Bożą chwałą, Bożą obecnością w naszym życiu. I wtedy stajemy się coraz bardziej podobni do Boga. Jeśli Bóg ma wpływ na nasze życie i On nasze życie przemienia. To jest wchodzenie w człowieczeństwo, o którym mowa Syn Człowieczy. I to jest niezwykle ważne. Zwróćmy uwagę, że jeden z uczniów powiedział do Jezusa: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Prawda? Zobaczmy, że jeden człowiek przychodzi do Jezusa Chrystusa i mówi: ja będę ciebie naśladować. Jezus Chrystus jakby go odpycha. Mówi: lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, a Syn Człowieczy nawet nie ma gdzie głowy położyć, prawda? Więc wydawałoby się, że Jezus Chrystus wcale nie chce, żeby go naśladowali. Do innego z kolei, bo ta historia jest opisana też w Łukasza pod koniec, jest opisana i tam jest wyraźnie powiedziane, że to Jezus Chrystus propozycję daje temu drugiemu i mówi: pójdź za mną. I on wtedy na to odpowiedział: pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. A więc widzimy, że Jezus Chrystus patrzy dokładnie na to, co człowiek ma w sercu. Jeden człowiek przychodzi, ale to był człowiek, który był uczonym w piśmie i to był człowiek, który o trudnościach i problemach, jakie wiązały się z naśladowaniem Jezusa Chrystusa, niewiele wiedział i nie zdawał sobie za bardzo sprawy nawet z tego. I dlatego też Jezus Chrystus przez ten przykład chce nam pokazać, żebyśmy wiedzieli, że jak przychodzimy do Jezusa Chrystusa, to niektórzy mówią, a słuchaj, jak przyjdziesz do Jezusa Chrystusa, to nie będziesz miał żadnych problemów. Jak zachorujesz, to od razu będziesz uzdrowiony. Wszystkie problemy z ciebie spadną, a jak masz jakąś trudność, jakąś do załatwienia sprawę, to tylko się pomódl, do biura idziesz i wszyscy od razu ciebie przyjmują i serdecznie i załatwiają od razu wszystkie sprawy. Rzeczywiście na początku, kiedy Bóg chce ciebie przyciągnąć do siebie i pokazuje ci możliwości swoje, to rzeczywiście na początku tak się dzieje. Tylko poprosić od razu masz. Tylko staniesz na kolana i od razu Bóg ciebie wysłuchuje. Tak jest. Rzeczywiście tak jest. Każdy jest zachęcany. Czy to jest ze strony Bożej jakaś pułapka, że później te rzeczy tak nie działają? Nie. Człowiek potrzebuje wzrastać w wierze. I te rzeczy później, jak się działy z uczniami, jak oni weszli z Jezusem do tej łodzi, łódź zaczęła tonąć, to jest jeden z tych problemów, w których ma się okazać, czy mają wiarę, czy jej nie mają. Czy się boją, są z Jezusem. Jeśli jesteś z Jezusem, boisz się? I tu jest właśnie ta sprawa, która musi w naszym życiu nabrać takich bożych kolorów. Że jeśli Jezus Chrystus jest z tobą, to naprawdę nic nie może ci się stać. A jeśli ci się nawet stanie, jeśli nawet umrzesz, to co Słowo Boże mówi? To są tacy, którzy ci nic więcej zrobić nie mogą. Ale Jezus Chrystus może więcej zrobić? Czy może z martwych wzbudzić? Amen? Może wzbudzić. Może uzdrowić chorobę? Dajcie mi listę, jakie choroby Bóg uzdrawia, a jakich nie. Istnieje taka lista? Bóg leczy wszelkie choroby. A więc na początku dostajesz uzdrowienie tak ad hoc, nagle. Poprosiłeś, od razu masz, a później modlisz się i nie ma. Modlisz się i nie ma. Czemu? Bo już Bóg cię nie kocha, bo już cię nie lubi, bo już ci nie chce pomóc. Czeka na twoją wiarę. Setnik przyszedł do Jezusa Chrystusa. A Jezus Chrystus postawił go Izraelitom jako przykład. Powiedział, patrzcie, co ten Rzymianin mówi. Nawet nie chce, żebym do jego domu wschodził, tylko powiedział słowo, a rzeczy się staną, a będzie uzdrowiony jego sługa. I co Jezus Chrystus powiedział? Idź. Idź do domu. I zobacz, że nic się nie stało. Idź do domu. A on, gdy przyszedł do domu, okazało się, że sługa jest zdrowy. Na co czekał? Na wiarę. I dlatego dostajesz na początku uzdrowienia jako zachętę, a później musisz wiarą odpowiedzieć na każdą Bożą działalność. I to jest to człowieczeństwo Boże w człowieku ziemskim. Żebyśmy wiedzieli, że Chrystus ma wzrastać. I kiedy ten człowiek odpowiada, Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca, o co chodziło w tym? Pozwól mi najpierw odejść pogrzebać mojego ojca, nie oznacza, że ojciec osoby, o której jest mowa w tym wersecie, już nie żył i należało przeprowadzić uroczystość pogrzebową. To wcale nie oznacza. Wydawałoby się, to co, Jezus nie pozwoli mu nawet ojca pochować do grobu? Jest to powszechnie w Izraelu używana przenośnia. Powszechnie, do dzisiaj. Która oznacza, pozwól mi poczekać, aż otrzymam mój spadek. Dokładnie to oznacza ta przenośnia. a więc dochowam mojego ojca aż do śmierci, wezmę mój spadek i wtedy, Panie, przyjdę i będę Ciebie naśladował, pójdę za Tobą. To dokładnie oznacza. I wiecie, co to oznacza? To oznacza, że ten człowiek wcale nie miał zamiaru naśladować Jezusa Chrystusa. On szuka tylko drogi wyjścia, żeby jakoś odpowiedzieć, żeby jakoś wybrnąć. To taki typowy polityk z czasów dzisiejszych. Zadasz mu pytanie, on zupełnie o czym innym mówi. Wraca z powrotem do tego tematu, on to znowu w inną stronę. I tak tych stron znajdzie ci, aby tylko nie odpowiedzieć ci konkretnie na pytanie. I nawet jeśli wprost zapytają dziennikarzom, to i tak on pójdzie gdzieś w bok. Nie ma możliwości, jakby przydepnął go gdzieś i tak i powiedział, mów teraz. To wiecie, jak to jest z tymi bandytami, którzy nogę na ten, pistolet do głowy i mów. To może wtedy, chociaż kto wie, jeśli chodzi o polityków, to twardy orzech do zgryzienia. Kochani, zupełnie inaczej sprawa wyglądała, gdy chodzi o powołanie Elizeusza na proroka po odchodzącym do nieba Eliaszu. W Starym Testamencie historia opisana, ale Elizeusz docenia powołanie na ucznia prorockiego przez Eliasza i robi pożegnalną ucztę i odchodzi z Eliaszem. Ale zobaczmy, jak on się zachował. Jest to opisane w pierwszej królewskiej, 19 rozdział od 13 do 21. Bardzo ciekawa historia i wielce pouczająca dla każdego wierzącego człowieka. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz. Wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos. Wiemy, o jakąś historię chodzi, prawda? Co tu robisz, Eliaszu? Co tu robisz w tej jaskini? Co tu robisz, Eliaszu? Mówi Bóg. A on odpowiedział. Gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą. Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. A Pan rzekł do niego, idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasteńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jehu syna Nimszego, namaścisz na króla nad Izraelem, Elizeusza zaś syna Szafata z Abel-Mehola namaścisz na proroka na twoje miejsce. Widzimy jeszcze, ile pracy miał do wykonania? A już uciekał. Bał się, że Achab i Jezebel go zabiją, bo tak powiedzieli, że spadnie głowa z jego karku, bo wybił 400 proroków Baala. I stanie się tak, że kto ujdzie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jehu. A kto ujdzie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. W szczegóły nie będę wchodził, bo tu się działy rzeczy bardzo krwawe, ale nie na to chcieliśmy dzisiaj zwrócić uwagę, więc czytajmy dalej. Zachowam w Izraelu jako resztkę 7000 tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem. I tych wszystkich, których usta go nie całowały. Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. 12 zaprzęgów szło przed nim, a on był przy 12. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wyobraźmy sobie Eliasza skradającego się, a on tam zajęty przy oraniu, idzie spokojnie, idzie i tam ciężka praca, woły, dwa woły i tu ta uprząż, to wszystko jest i on tak idzie, a ten z tyłu no chodzi i szybko płaszcz narzuca. Co powinien zrobić? Szybko zrzucić, bo to co on tutaj robi? Ja tu pracuję, on mi przeszkadza. Patrzmy, jakie jest zachowanie Elizeusza. Wtedy opuścił woły i pobiegł za Eliaszem. Widzimy, jakie jest nastawienie do służby? Jak tylko zobaczył, co się wydarzyło, on wszystko rzucił, od razu pobiegł. Pobiegł, czyli chodzi o to, że Eliasz narzucił swój płaszcz i odszedł. On go gonił, dobiegł do niego. A kiedy dobiegł do niego, powiedział tak i rzekł: pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, nie wziąć spadek, ale tylko pocałować ich. Nie jakieś długie rozmowy, tylko pocałować. A potem pójdę za tobą. Co powiedział Eliasz? A on mu odpowiedział: idź, ale potem wróć. Bo po coś ci to uczyniłem? I patrzmy, co on robi. Wrócił więc do niego i wziąwszy parę wołów, dwa woły, zarżnął je, a na uprzęży z tych wołów ugotował ich mięso. I podał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem, usługiwał mu. Wiecie, co to oznacza? Że on ze swoim stylem życia zrywa. Nawet uprząż tnie, spala i nawet te zwierzęta, które mu służyły do pracy, on z tą pracą zrywa. Gotuje te woły, którymi przed chwilą pracował, ugotował i dał wszystkim pracownikom, którzy tam pracowali. Wiecie, jaką ucztę mieli? O. A on co zrobił? Wstał i poszedł za Eliaszem. Widzimy, jakie to jest nastawienie? To jest nastawienie służby dla Boga. On dobrze wiedział, kto to taki Eliasz. On się bardzo ucieszył, że Bóg powołuje go na ucznia tego wielkiego proroka. Nawet nie wiedział, że zaraz przejmie całą służbę Eliasza. I nawet jeszcze więcej Bóg uczyni przez jego ręce niż przez Eliasza, bo było więcej uzdrowień w życiu Elizeusza. Ale Pan rzeczywiście tak uczynił. Wreszcie wracamy do tego momentu, w którym uczniowie są w łodzi z Jezusem Chrystusem. Czemu jesteście przestraszeni? O małej wiary. Wtedy wstał, skarcił wiatr i morze i nastała wielka cisza. Dokładnie oryginał mówi: skarcił morze. Wyobraźmy sobie. Jezus zgromił, napomniał, surowo skarcił, obarczył morze winą, zarzucił morzu nieposłuszeństwo. Dokładnie tak można przetłumaczyć to, co jest w oryginale napisane. Zobaczmy, Jezus Chrystus zarzuca morzu nieposłuszeństwo. A tu jest trzęsienie ziemi. Jak morze miało zatrzymać to wszystko? A Jezus Chrystus jest przeciwko morzu. Dlaczego? Bo ono burzyło się, pomimo, że sam Syn Boży był w tej łodzi. Że tam był Bóg. Pomyślmy, stworzenie występuje przeciwko Stwórcy. My może nawet nie zdajemy sobie sprawy, co to znaczy, że stworzenie występuje przeciwko Stwórcy. Zobaczmy, jak Bóg podchodzi do tego, kiedy stworzenie jest przeciwko Niemu. Gromi, zakazuje, rozkaz wydaje, zarzuca nieposłuszeństwo. Co Bóg ma zrobić z człowiekiem, który staje się nieposłuszny woli Bożej? Wyobrażamy sobie, Bóg mówi: zrób to, a człowiek powie: nie. Bóg mówi: zachowaj się tak, a człowiek: nie. W poprzednim kazaniu mówiliśmy: musicie to uczynić, czy tamto uczynić, a co Izraelici odpowiedzieli? Nie pójdziemy. Musicie się dać ostrzec trąbie. A co oni powiedzieli? Nie damy się ostrzec. Nie będziemy słuchać. Co Bóg ma uczynić? Dokładnie to, co Jezus Chrystus uczynił, będąc w łodzi z uczniami. kiedy występuje przeciwko niemu stworzenie, a całe stworzenie dla Boga jest ruchome. Nie to, że to jest sztywny ocean, czy sztywne morze, czy sztywne jezioro. Czy to jest ziemia stabilna, stała, mocna, ugruntowana, czy nawet skalista. Niezależnie od tego, co by to nie było, dla Boga to jest coś żywego, żywy organizm. Ja to stworzyłem. Ja tchnąłem w to moją siłę. Ja to uczyniłem i to ma być mi posłuszne. To musi wykonywać moją wolę. Nie ma żadnej gwiazdy, nie ma żadnego ciała niebieskiego, które by odważyło się nie wypełnić woli Boga. Nie ma takiej możliwości. I dlatego Jezusa Chrystusa to zaskoczyło. I jak to? Przecież miało być tak i tak. Przecież całe to stworzenie wie, gdzie ja się udaję i nie może mnie atakować. Boga nie może atakować stworzenie. A człowiek jest bardzo odważny. Bardzo mądry, bardzo odważny i atakuje sobie swobodnie Boga. Jak nierozumny i jak często głupi jest człowiek po prostu w swoim zachowaniu. I o tym właśnie mówiliśmy, kiedy czytaliśmy tam fragmenty z Ezechiela. Człowiek odważa się przeciwko Bogu. Odwrócić się od prawdziwego Boga i zwrócić się ku bałwanom. Jest to niezwykle karygodne. A zobaczmy, że takie działanie Boże, które jest opisane tutaj w łodzi i uspokajaniu morza, już wcześniej się wydarzało wśród Izraelitów. Na przykład Psalm 106, werset 8 i 9. A jednak wybawił ich dla imienia swego, aby okazać moc swoją. Zgromił Morze Czerwone, widzimy dalej znowu to samo jest użyte, zgromił. Zgromił Morze Czerwone, także wyschło. I przeprowadził ich przez głębiny, jak przez pustynię. Wiecie, niektórzy naukowcy twierdzą, że to było morze sitowiowe, tak się nazywało, i oni tak po prostu, jak to był wiatr taki silny, odpłynęło to morze i takie te kępki sitowia były i oni tak skakali z tej kępki na drugą i tak i przeszli przez to morze. Morze sitowiowe, także tam mogli sobie przejść. Widzimy, co Słowo Boże mówi? Bóg powiedział słowo i dno morskie stało się jak pustynia, piasek sypki. Wysuszył całkowicie. Nie było morza, był sypki piasek. Oni swobodnie mogli przejść. A w 107 psalmie, wersety 28 do 30 jest powiedziane, wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Uciszył burzę i uspokoiły się fale morskie. Wtedy radowali się, że się uspokoiły i zawiódł ich do upragnionej przystani. Widzimy? Bóg działał cały czas wśród ludu swojego właśnie w ten sposób. A czeka na co? Czeka na postawę nie taką, jak Ezechiel opisywał, jak starsi Izraela i książęta się zachowywali, ale czeka na taką postawę, jaką okazał Elizeusz, kiedy Eliasz przekazuje mu słowo od Pana. Bóg ciebie powołuje. On wszystko rzuca i biegnie. Widzimy? Ludzie mówili, patrząc na to, co Jezus Chrystus dokonał, mówili, kimże On jest? Że wiatry i morze są Mu posłuszne? Kimże On jest? Kto to taki? Ludzie zadawali sobie pytania, różne pytania dotyczące Jezusa. Na przykład, jaki On jest? Albo jakiego rodzaju On jest? Skąd On pochodzi? Jaką mocą to czyni? Kto Mu dał tę moc? A wreszcie, jaki znak pokaże nam na dowód, że Mu to wolno czynić? Mateusza 21, 23, 24 mówi tak. A gdy on przyszedł do świątyni, przystąpili do niego, gdy nauczał arcykapłani i starsi ludu, mówiąc, jaką mocą to czynisz i kto ci dał tę moc? A Jezus odpowiadając, rzekł im, zapytam i ja was o jedną rzecz. Jeśli mi na nią odpowiecie, i ja wam powiem, jaką mocą to czynię. Ludzie dużo pytań zadają. W Ewangelii Jana w 2 rozdziale, w 18 wersecie jest powiedziane, wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do niego, jaki znak pokażesz nam na dowód, że ci to wolno czynić. Ludzie dawno zadawali pytanie, kimże jest Jezus? Kimże jest Jezus, że wierzysz Mu? Że nie idziesz za Nim? Kimże jest Jezus? Jeśli człowiek odważa się nie iść za Nim. Kimże jest Jezus, że Jego uzdrowienie nie dosięga ciebie? Możesz się nieraz dziwić. Kim jest ten Jezus, że coś tam w moim życiu nie wychodzi tak jak trzeba? Możesz się zastanawiać. Kimże jest Jezus, że nie masz siły duchowej do zwycięstwa? Zadaj sobie to pytanie, kiedy nie masz siły do zwycięstwa. To kim jest w takim razie ten Jezus? Kimże jest Jezus, że nie widać Jego mocy w twoim życiu? Że ciągle przegrywasz w walce ze swoimi słabościami? Że On nie panuje w twoim życiu? Kimże jest Jezus? Wszystko wiemy, teorię znamy. Syn Człowieczy. Uzdrowiciel, cuda czynił. Wiemy, kim jest. Ale co ominęliśmy? Co jest nie tak, że to w naszym życiu nie bardzo działa? Do kogo masz pretensje, jeśli nie wychodzi? Do Jezusa? Kimże jest Jezus? Jaki słabiutki jest Jezus, że nie może sobie poradzić w twoim życiu z problemami? Czy to raczej my jesteśmy tacy słabiutcy. Kiedy burza na morzu była, to Jezus Chrystus śpiąc miał i tak odpowiedzialność za całą łódź, za wszystkim ludzi, którzy z Nim byli w tej łodzi. Chociaż spał. Oni mieli pretensje, że sobie śpi, a oni toną. W Łukasza jest to tak wyraźnie powiedziane i w Marka. Że tam zdziwieni byli i mieli pretensje, co to nie dbasz o nas, a my tu giniemy. Masz może kiedyś sytuację, kiedy giniesz, toniesz. Nie możesz sobie poradzić. Kogo obwiniasz? Sąsiada? Albo kogoś, kto ci źle życzy? Kogo obwiniasz? Jezusa? A kimże jest Jezus? Ma moc, żeby ciebie poprowadzić? Czy nie ma mocy? Jeśli mówisz, że ma moc, to znaczy, że poradzi sobie w twoim życiu. A jeśli mówisz i masz pretensje, że nie działa w twoim życiu, to wina nie leży po stronie Jezusa. Wina leży po stronie twojej i mojej. Kiedy Jezus Chrystus był ze swoimi uczniami w łodzi, to zobaczmy, że wina nie leżała po stronie Jezusa Chrystusa, że łódź zalewała. A Jezus Chrystus co powiedział? Czemu wątpicie? Jak masz do rozwiązania problem w swoim życiu, czemu wątpisz? Czy nie wierzysz, kim jest Jezus? Zadaj sobie to pytanie, kimże jest Jezus? Jak mało ma mocy, że nie może ci pomóc? A Jezus Chrystus ci powie, jak mało masz wiary, że nie możesz odebrać mojej pomocy. Dlatego zastanówmy się i zacznijmy w wierze naszej wzrastać, bo nadchodzi czas, kiedy przyjdzie taka wypowiedź jasna i wyraźna sprawdzam i wtedy się okazuje. A my bardzo często myślimy sobie, no my w naszym życiu to już jesteśmy tacy mocni w wierze. A wystarczy paluszek, nóżka i gdzie wiara? Poleciała. Nie ma. Jak szybko topnieje wiara, kiedy przychodzi problem. Chcesz wiedzieć, ile masz wiary? To pomóż się, zapytaj Pana. I grozi ci wielkie niebezpieczeństwo. Bo Bóg sprawdzi i ci pokaże, ile masz wiary. I tak jest. I Bóg musi każdego człowieka sprawdzić. Nie da ci ponad miarę, byś nie stracił swojej wiary całkowicie do końca i nie stał się ateistą, którzy podobno do nieba też wejdą. Tak papież powiedział. W tym roku. Tak powiedział. Że ateista, który ochrzcił swoją czwórkę dzieci i jest dobrym człowiekiem, wejdzie do nieba. Jezus niepotrzebny. Ciekawe, co? Ja tutaj nie daję nikomu ani reklamy, ani antyreklamy, tylko chciałem udokumentować, jak to jest z tym naszym chodzeniem z Bogiem. Mamy być wierni Bogu, nie ludziom, Bogu. I mamy chodzić tylko Jego drogami. Niech Cię Bóg w tym błogosławi i niech powoduje, żeby Twoja wiara wzrastała coraz bardziej i bardziej, abyś mógł chodzić, wchodzić coraz głębiej w służbę Bogu, abyś się zachował tak jak Elizeusz, kiedy Eliasz narzucił na niego płaszcz swój. Rzucił wszystko i pobiegł. Chcę widzieć, jak biegniecie do służby dla Pana. Niech was Bóg błogosławi i niech was prowadzi. Amen? Amen. Amen.